Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do przeniesienia się w czasy międzywojenne.
To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas.
Ostatnia niedziela, jesienne róże. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Upić się warto. Piosenka o mojej Warszawie. To przeboje Mieczysława Foga, który debiutował jako piosenkarz w 1928 roku na scenie warszawskiego teatrzyku Qui pro quo. W międzyczasie pracował jako kasjer na kolei. W czasie II wojny światowej za zgodą władz podziemnej Polski występował w kawiarniach dostępnych Polakom. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie kontynuował karierę piosenkarza. 3 września obchodziliśmy 30. rocznicę jego śmierci.
Porozmawiajmy o faktach.
Dziś w audycji sporo mówić będziemy o okresie międzywojennym, ale głównie w kontekście wolnego miasta Gdańska. Wczoraj obchodziliśmy 98. rocznicę powstania klubu sportowego Gdania. Uroczystości odbyły się przy pomniku na terenie dawnego klubu przy ulicy Kościuszki.
Andrzej Sipka z 60-letnim stażem w klubie sportowym Gdania.
Jan Cywiński, czyli nasz był drugi dom tutaj. To była matka i ojciec. Tu się wychowaliśmy i to jest nasza kultura.
Tu nawet mieszkałem na tym obiekcie paręnaście lat i także miałem bezpośredni styczność z tymi już niestety nieżyjącymi, starszymi działaczami klubowymi. Historię Gdania to w zasadzie to mam w małym palcu, jak to się mówi, bo jestem z nią na co dzień. Nie? A urodziłem się naprzeciwko tutaj klubu sportowego, tu po drugiej stronie ulicy na Kościuszki, dlatego tutaj moja bytność taka.
Z akcji katolickiej zawsze pamiętamy i pamiętamy. Będziemy. To dla nas wielki symbol. Tutaj mamy kościół obok i zawsze się modlimy za tych, którzy ponieśli śmierć w różnych okolicznościach.
Mieszkam niedaleko, bo tu naprzeciw na ulicy, ale pamiętam czasy, kiedy jeszcze z mężem chodziliśmy na mecze. Tutaj znałam tych zawodników. No i po prostu uważam, że to jest bardzo ważne miejsce. Ma taką historię. Powinno to zostać tak, jak było kiedyś.
W 1922 roku na terenie Wolnego Miasta Gdańska został założony klub Gdania. Chciałbym gorąco poprosić pana doktora Janusza Tropindę, autora biograficznej książki o historii Gdania, żeby powiedział już bardziej rzeczowo niż ja.
Klub, który jest legendą. Klub, który jest na stałe wpisany w historię sportu polskiego, w historię sportu niemieckiego także, bo piłkarze Gdańscy grali w niemieckich rozgrywkach przecież. Toczyli boje, które tutaj gdańszczanie, Polacy w Gdańsku nazywali małymi meczami Polska-Niemcy.
Dlaczego dzisiaj akurat się spotykamy, skoro panowie, z którymi przed chwilą rozmawiałam, zawsze mówili, że 15 sierpnia spotykano się na rocznicę utworzenia klubu Gdania?
Publikacjach, które się ukazywały z okazji poprzednich rocznic, ta data rzeczywiście się powtarzała i tak się przyjęła 15 sierpnia, no może z okazji święta maryjnego. W każdym razie, kiedy przeanalizowałem źródła, okazało się, że w dokumentach samego klubu sportowego, w statucie tegoż klubu, w tym pierwszym statucie widnieje data 15 września. No więc ta jest prawdziwą, więc tych dwóch funkcjonujących, mimo że 15 sierpnia była bardziej przyjęta, bardziej popularna, no trzeba by się chyba spotykać 15 września, bo ta data jest prawidłowa.
1922 rok. Jak wyglądał ten klub Gdania w momencie powstania?
On właściwie nie wyglądał, bo to było kilkanaście osób, kilkunastu młodzieńców, którzy mieli marzenie grania w piłkę, rywalizowania, może marzyli o karierach piłkarskich, natomiast zdecydowali się bardzo nagle na założenie klubu, występując z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, gdzie trenowali, które też miało sekcję piłkarską. Był taki wyjazd do Warszawy, gdzie doszło do jakichś podobno nieporozumień i ta grupka młodych ludzi zaprosiła wszystkich chętnych do domu Świętego Józefa na ulicy Garncarskiej. Ten dom już nie istnieje, ale ulica jak najbardziej. Pierwsze spotkanie takie założycielskie nowego klubu. Zjawiło się tam od 20 paru do 30 paru osób, tak to możemy dzisiaj określić, którzy postanowili założyć klub, nie mając nic, mając tylko marzenia. I trzeba powiedzieć, że determinacja, a może potrzeby wówczas Polaków w Wolnym Mieście były tak duże, że ten klub bardzo szybko stał się najliczniejszym klubem sportowym działającym na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Rozrósł się w kilkanaście sekcji, zaczęły trenować również panie. No a miejscu, gdzie się znajdujemy, przy ulicy Kościuszki, na stadionie, no powstała świetna infrastruktura sportowa, rozbudowywana aż do samego końca, czyli do 1939 roku.
Kiedy tutaj te mecze zaczęły być rozgrywane, tu na Kościuszki?
Niemal od początku oni tutaj trenowali, natomiast na początku ten stadion należał do Towarzystwa Gimnastycznego Soku, więc gdaniści dostali przydział boiska treningowego na tak zwanym Heinrich-Ehlers-Platz. To jest teren za dzisiejszym szpitalem zakaźnym przy ulicy Smoluchowskiego. I tam te pierwsze treningi odbywali. Zimą trenowali w Gymnastic House przy ulicy Wałowej, budynku, który jeszcze dzisiaj istnieje. Natomiast popularność, rozwój tegoż klubu spowodował zainteresowanie polskich władz w Wolnym Mieście Gdańsku i no, dążenie do tego, żeby jednak polski klub sportowy miał swoją własną bazę treningową. Więc przejęto ten teren od Towarzystwa Gimnastycznego Soku i Gdańsk zaczęła tutaj trenować.
No i nastąpiło takie uroczyste poświęcenie tego terenu, między innymi przez księdza Bronisława Komorowskiego, który obok tutaj miał siedzibę swojej parafii.
To była wielka uroczystość, stadion rzeczywiście zbudowany wielkim nakładem sił i środków, bardzo nowoczesny jak na ówczesne czasy. Ważne wydarzenie w historii Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki. Jakie były losy gdanistów w czasie II Wojny Światowej?
Oczywiście losy gdanistów w czasie niemieckiej agresji i okupacji niemieckiej były, możemy powiedzieć, wprost proporcjonalne do ich zaangażowania w walkę o polskość w zdominowanym przez Niemców Wolnym Mieście Gdańsku. Byli to pierwsi wrogowie Rzeszy, znajdujący się na wszystkich listach proskrypcyjnych jako żarliwi polscy patrioci, dlatego te losy były tragiczne. Widzimy nazwiska gdanistów, którzy giną w Szymankowie podczas obrony mostu czy wysadzenia mostu i akcji dywersyjnej wówczas mającej przeszkodzić wojskom niemieckim zdobywanie Pomorza. Widzimy nazwiska gdanistów, którzy ginęli w obronie Poczty Polskiej. Widzimy nazwisko gdanisty Wojciecha Najsarka jako jednej z pierwszych ofiar niemieckiej agresji na Westerplatte. Wojciech Najsarek, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, także zaprawiony w boju z jednym totalitaryzmem, ginie z rąk drugiego w pierwszych godzinach 1 września 1939 roku. Więc ten los gdanistów był dzisiaj z perspektywy historycznej możemy powiedzieć oczywisty. Zapłacili największą cenę za przywiązanie do polskości.
Byli także więźniami obozów, a po wojnie wrócili tutaj, by wskrzeszać ten swój ukochany klub.
Oczywiście, gdy spojrzymy na listy osób represjonowanych i tych, którzy stracili swoje życie w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, to na nim również zobaczymy gdanistów. Ci, którzy przetrwali, rzeczywiście wrócili po roku 1945. Pięknie o tym pisze w swojej książce profesor Janusz Trupinda. Te wszystkie losy są opisane, wojenne losy gdanistów. Jest to klub, który przetrwał niemiecką okupację. Przetrwał potem z większymi, mniejszymi sukcesami także czas, kiedy Polska była sowiecką kolonią po roku 1945. No a dziś chcielibyśmy w Gdańsku widzieć klub, który gra w najwyższych klasach rozgrywkowych. Jesteśmy wszyscy zbudowani postawą tych młodych ludzi, którzy grają w Gdańsku i kadry trenerskiej z Bartoszem Dolańskim na czele, którzy są tutaj, są z nami, dbają o pamięć o Gdańsku, więc łączą sport ze świadectwem historycznym. Mamy nadzieję, że Gdańsk zagra kiedyś w pierwszej lidze.
No trenerzy nas tu przywieźli. Możemy uczyć tą uroczystość.
Dlaczego akurat w Gdańsku ćwiczycie, a nie na przykład w innym klubie?
Do kluby.
Jest najlepsza.
Gdańsk jest najstarszym klubem.
Kochamy Gdańsk.
Gdańsk by się nie dało żyć.
A jak często gracie, jak często macie treningi?
Każdego codziennie. Dnia, czasami dwa razy.
7 treningów na tydzień.
Jest jeszcze niedziela.
7 treningów w tygodniu.
Bartosz Dolański, dyrektor sportowy Gdańsk 1922.
W jaki sposób Państwo młodym ludziom przekazują wiedzę o tym klubie sportowym, zaszczepiają tego ducha gdanistów?
Sposobów mamy kilka. Między innymi to, że w naszym programie szkolenia zawsze w sierpniu prowadzimy takie zajęcia podczas treningów, w których zawsze w części końcowej mówimy o byłych zawodnikach Gdańska, właśnie o historii tego miejsca. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem to jest otwarta 2 lata temu alejka sportowa, alejka historyczna na naszym obiekcie przy Alei Hallera, na którym są zdjęcia byłych, przedwojennych, powojennych zawodników Gdańska, trenerów, działaczy. A kolejnym sposobem to są coroczne mecze oldboyów. też taka sztafeta pokoleń. Organizujemy turniej oldboyów, przeplatany jednocześnie z turniejem dziecięcym. No i to są te trzy sposoby, które staramy się wprowadzać, żeby dzieci czuły tę tożsamość naszym klubem. Oczywiście były dumne z tego, że grają w najstarszym klubie piłkarskim Gdańska. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasz klub występował na szczeblu centralnym, ale tutaj bez wsparcia firm czy państwa jest bardzo trudno, dlatego tutaj też liczymy na pomoc i liczymy, że ta deklaracja będzie podtrzymana.
To kto krzyczy?
Ja.
1-9! SMS!
Gdania!
Jednym z działaczy klubu sportowego Gdania był Roman Belwon. Jego list, który właśnie trafił do zbiorów Muzeum Poczty Polskiej, odczytał mi kierownik tego oddziału Muzeum Gdańska, Marek Adamkowicz.
Nie sen to, nie złudzenie tylko. List, najprawdziwszy list ode mnie. Jednak do zbytniej radości nie ma znowu powodu. Dostałem kilka dni urlopu, by stanąć przed komisją, która miała zadecydować o dalszym mym losie. Jako, że jednak zostałem tym, czym byłem, więc i wrócę, skąd wyszedłem. We wtorek muszę się stawić w obozie. Ten list jest to jedna z niezwykłych pamiątek, która trafiła w ostatnim czasie do Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Jest to dar pana Jerzego Belwona, list jego ojca, napisany w okolicznościach zupełnie niezwykłych. Roman Belwon, przedwojenny uczeń Gimnazjum Polskiego, człowiek zaangażowany w przedwojenną konspirację polską, został z chwilą wybuchu wojny osadzony w obozie Stutthof i tam dostał przepustkę, żeby stawić się przed komisją, która miała zadecydować o jego dalszym losie. Spotkanie odbyło się w sali Stoczni Gdańskiej i tam Roman Belwon miał powiedzieć, czy się czuje Polakiem, czy się czuje Niemcem. Powiedział, że czuje się Polakiem, co Niemców wprawiło we wściekłość, a jego skazało na powrót do obozu.
I między innymi właśnie jego historię opisuje w książce swojej Brunon Zwara.
Brunon Zwara stworzył przed laty dzieło monumentalne, czyli książkę Gdańsk 1939, będącą zbiorem 73 relacji przedwojennych gdańskich Polaków. I tam rzeczywiście znajdujemy ten fragment, który jest potwierdzony w liście. Roman Belwon opisuje tam, że gdy przyszła nasza kolej, czyli jego i jego matki Balbiny Belwon do stanięcia przed komisją taką weryfikacyjną, narodowościową, pytano mnie, czy jestem Polakiem, czy Niemcem, jaki jest mój ojczysty język oraz czy chcę podpisać niemiecką listę narodowościową. Powiedziałem bez namysłu, że jestem Polakiem i moim ojczystym językiem jest język polski. Odmówiłem podpisania listy. Aby nie narazić rodziców na przykrość, pojechałem 26 marca 1940 roku do Stutthofu. W obozie dowiedziałem się, ku memu zdumieniu, że zostałem wykreślony z tamtejszej listy więźniów. Zatrzymano mnie jednak i wraz z wieloma rodakami skierowano 19 kwietnia transportem do obozu Sachsenhausen. Kiedy patrzymy na daty towarzyszące tym wszystkim opisywanym wydarzeniom, widzimy, jak bardzo jest to zagęszczone. List swój Roman Belwon datował na 24 marca 1940 roku, dwa dni później pojechał do obozu, ale przypomnijmy, że ledwie kilka dni wcześniej w obozie Stutthof odbyła się egzekucja 67 najwybitniejszych działaczy polskich wolnego miasta Gdańska. Jego w tym momencie w obozie nie było. Też nie wiadomo, jakby się potoczyły w tym momencie jego losy.
Poza tym listem, jakie inne pamiątki trafiły do państwa, do Muzeum Gdańska, przekazane przez potomków Michała i Balbiny Belwon?
Dzięki życzliwości pani Hanny Pietrzkiewicz, prawnuczki Balbiny i Michała Belwonów, zasłużonych znanych działaczy międzywojennego Gdańska oraz wnuka Balbiny Michała, czyli pana Jerzego Belwona, otrzymaliśmy łącznie około 200 pamiątek. Rangi tej darowizny przecenić nie sposób, gdyż odnosi się ona do osób, które znajdą się absolutnie w czołówce najważniejszych polskich działaczy w wolnym mieście Gdańsku, ale też przekrój tego, co udało się pozyskać, jest niesamowity. To są rzeczy, które oglądając, dotykając, studiując, człowiek czuje naprawdę ciarki na plecach. Tu wspomnę chociażby o ponad 30 listach Romana Belwona z obozu koncentracyjnego, czy też o pamiątkach takich osobistych, jak sztambuch, jak jakieś laurki rodzinne, które pokazują taką serdeczność, rodzinność tych ludzi, są rzeczami bardzo intymnymi.
Widzę także, że są dokumenty, dokumenty ze zdjęciami, więc poświadczające tożsamość tych osób.
Tak, w tym zbiorze pozyskanym jest dużo legitymacji, dowody osobiste, jest nawet, co mnie osobiście bardzo cieszy, kenkarta Michała Belwona. Michał Belwon na tle losów gdańskich był swego rodzaju wyjątkiem, gdyż też był aresztowany, zatrzymany, o tak byśmy powiedzieli, 1 września 1939 roku, jednak znajomy Niemiec, żandarm z Wrzeszcza po prostu go zwolnił, kazał mu wracać do domu, nie pokazywać się na ulicy, opuścić miasto i Michał Belwon tak właśnie zrobił, wyjechał do Warszawy. Ale tam jednak wojna w tej brutalnej formie go doścignęła, przeżył powstanie warszawskie, potem był w obozie przejściowym w Pruszkowie. Jego żona nie miała tyle szczęścia, została wraz z innymi najważniejszymi działaczkami polskimi wywieziona pierwszym transportem do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, który szczęśliwie przeżyła. Dzięki misji hrabiego Bernadotte została ewakuowana pod koniec wojny do Szwecji. Tam przebywała kilka miesięcy i jesienią 1945 roku powróciła do Gdańska.
Ta karta, którą widzę w tej chwili przed sobą Michała Belwona, nieprzypadkowo też trafia tutaj, bo jest to człowiek, który był współzałożycielem Poczty Polskiej w Gdańsku.
Michał Belwon to jest absolutnie postać kluczowa dla działalności Poczty Polskiej w międzywojennym Gdańsku. Rzeczpospolita poprzez pocztę miała tutaj na tym terenie pewne uprawnienia. Michał Belwon tworzył zręby administracji pocztowej, pracował do początku lat 30. na Poczcie Polskiej. Po wojnie, kiedy powrócił do Gdańska, stał się niejako takim żywym symbolem łączności tych czasów przedwojennych i powojennych. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że samo przekazanie darów odbyło się w momencie niezwykłym. Setną rocznicę powrotu Poczty Polskiej do Gdańska po latach zaborów odbyło się w 75. rocznicę zakończenia wojny. Odbyło się wreszcie w 80. rocznicę deportacji gdańskich Polek do obozu Ravensbrück. Więc to takie zagęszczenie symboli jest też bardzo wymowne, kiedy mówimy o tym niezwykłym darze.
I co warto dodać, te wszystkie rocznice zbiegły się z taką bardzo sympatyczną uroczystością, bo teraz, kiedy będzie można podróżować po Gdańsku tramwajem, można natknąć się na tramwaj imienia Michała i Balbiny Belwon.
Po raz pierwszy uhonorowano małżeństwo. Do tej pory tradycją było, że każdy tramwaj ma jednego patrona. Tym razem ma tych patronów dwoje. Taką myślą, która przyświecała przy wyborze, były nie tylko zasługi osobiste, ta działalność społeczna, ale też podkreślenie znaczenia rodziny. Balbina i Michał Belwonowie mieli 8 dzieci, którzy też zaznaczyli swój ślad w życiu międzywojennego Gdańska, w tym polskim życiu społecznym. Przywiązywali ogromną wagę do takiego wychowania w duchu patriotycznym, co najlepiej widać właśnie po przykładzie wspomnianego już Romana. Niezwykłe w uroczystości nadania patronatu było to, że tak licznie stawiła się na nim rodzina. Zazwyczaj, kiedy mówimy o przedwojennych gdańskich Polakach, historia tak się potoczyła, że potomków jest niewielu. Tutaj stawiło się około 70 osób i to w przekroju wiekowym bardzo dużym, od ponad 80 do kilku tygodni czy miesięcy.
Prawnuki?
Prawnuki, tak, aż. Ale to pokazuje żywotność tej rodziny, zakorzenienie w Gdańsku, jej przywiązanie do Gdańska.
Zobacz historię.
20 lat temu, 14 września 2000 roku, w Maison Lafitte pod Paryżem zmarł Jerzy Giedroyć, legendarny redaktor i twórca paryskiej kultury. Miesięcznik był ważnym pismem polskiej emigracji oraz jednym z cenionych miesięczników intelektualnych na świecie. Na jego łamach poruszano problematykę polityczno-społeczną, zajmowano się kulturą polską i obcą. Publikowali w nim m.in. Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz i Melchior Wańkowicz, z czasem także pisarze mieszkający w PRL, którym pracę uniemożliwiała cenzura. Już po transformacji ustrojowej w 1989 roku Jerzy Giedroyć podkreślił konieczność ułożenia naszych stosunków z Rosją i Niemcami.
W moim przekonaniu jest kwestia zrobienia pewnego bilansu. Jest okres wojny zamknięty. Życie się zaczęło na nowo. Głównym zadaniem jest właśnie normalizacja naszych stosunków w przyszłości i z Rosją, i z Niemcami. I temu powinniśmy się poświęcić.
W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Giedroyć powiedział, że raz w życiu miał okazję zostać szefem radia. Taką propozycję otrzymał podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
W kwaterze naczelnego odwodowy się Śmigłego dostałem polecenie, żeby zorganizować stację i audycję. Bardzo byłem z tego zadowolony, jak przyjechałem późno nocą. Z rana dostałem polecenie od swojego ministra, że wyjeżdżamy do Rumunii. Także te projekty były bardzo krótkotrwałe.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Strefa historii.